Jakiego rodzaju prace były zlecane dzieciom polskim wywożonym do Niemiec?
No, jeżeli dzieci te trafiły do Bauera, czyli w rolnictwie, prawda, no to takie typowe prace rolnicze, jakie też te dzieci często wykonywały wcześniej w swoich domach, ale także i służba w domach niemieckich, dojenie krów, opieka nad tymi zwierzętami, prace rolne różnego rodzaju. W przemyśle to troszeczkę inaczej wyglądało. Może podam taki przykład rodziny wywiezionej w trakcie Powstania Warszawskiego. Już po rzezi Woli, kiedy Niemcy postanowili jednak część mieszkańców Woli wywieźć na roboty, jedna z rodzin wielopokoleniowa, bo tam była i babcia, i ojciec, matka i córki, począwszy od 16 roku życia do 9, najmłodszy chłopiec był 9-letni. Oni zostali wywiezieni do obozu pracy przy fabryce pod Szczecinem. Opowiadali, że produkowali tam amunicję. I te dziewczynki od 14 roku życia pracowały. Młodsze dzieci nie pracowały, były jakby przy rodzinie w tym obozie. Ten chłopiec 9-letni nie był wykorzystywany do pracy, ale no, byli tam umiejscowieni w jednym miejscu, w obozie pracy. Fakt, przeżyli, nie zostali zamordowani. Nie przeżył tego akurat tylko ojciec tej rodziny. Reszta wróciła do Polski w 1945 roku.
Zachował się też taki ciekawy raport Głównego Urzędu Sztabu Komisarza Rzeszy dla umocnienia Niemczyzny, w którym możemy przeczytać, jaki był los dziewcząt uprowadzonych przez Niemców.
Tak.
Fragment tego raportu brzmi: wiele z zatrudnionych pomocnic domowych zachowywało się opornie, musiano je karać, zaszły liczne wypadki samobójstw. Także widać, że dziewczyny polskie, młode, delikatne, miały w sobie pewien opór wobec okupanta. Jak się zachowywała ta młodzież polska? Wiemy coś na ten temat?
Tylko właśnie z przekazów tej młodzieży, znaczy może nie tylko, są też badania na ten temat robione, ale najciekawsze są właśnie wspomnienia wówczas tych młodych ludzi i młodych dziewcząt, o których pani tutaj wspomniała. Ta młodzież wiejska bardzo często, miejska także, choć już wykształcona w międzywojniu na takim nimbie niepodległościowym, ci młodzi ludzie byli tacy zadziorni, oni jednak cały czas chcieli być Polakami, dlatego między innymi Niemcy uznali, że młodzieży starszej nie da się zniemczyć. Dlatego do zniemczenia przeznaczali dzieci jeszcze młodsze. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, dziewczyny trochę starsze, już nie takie 15-letnie, trochę starsze, to im został zgotowany przez hitlerowców o tyle brutalny los, ponieważ zasilano nimi domy publiczne. Były zmuszane do prostytucji. To był taki pomysł hitlerowców, żeby narody podbite nie utrzymywali stosunków, bo to było zakazane z Niemcami, z Niemkami. Więc takie domy publiczne, był pomysł, że miały być dla pracowników przymusowych. I tam te dziewczynki trafiały. Wiemy też również, że trafiały także do domów publicznych przeznaczonych dla armii niemieckiej.
W tym kontekście strasznie brzmi przywołanie rozporządzenia sygnowanego podpisem Fritza Saukla, w którym nakazano werbowanie młodych ludzi, a zwłaszcza dziewcząt. Saukel szacował, iż uda się w ten sposób pozyskać do pracy, to do pracy możemy sobie włożyć w cudzysłów, prawie 500 000 dziewczynek.
W tym dniu nieistniejącym święta kobiet, a jednak właśnie ten dzień się pamięta. Doprawdy składam tę wiązankę tobie
z wyrzutu sumienia.
Nie, że na gorsze nic już nigdy się nie zmieni i nikt nie każe ci być twardą i bez wad. Mi zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia, bezpieczny własny świat. Cóż, jeszcze tylko bukiet szczerych chęci, co nie jest więcej wart niż świadka w bramie. Niech nic już nigdy złego się nie święci, święte niech święci się. Nie telep się samotnie w czterech ścianach i w każdy odgłos się nie wsłuchuj jak ten pies. Niech tylko słońce w twoje okno skośnie wpada, nie tylko ciągle deszcz. A życie twoje niechże będzie żywe i pełne miłych, żywych niespodzianek. I nie bierz dobrych monet za fałszywe, mimo że ubieraj się w kolory, nie na czarno. I niech telefon dzwoni bodaj cały dzień. I nie trać wiary, niech na twoją przyszłość całą nie padnie nigdy cień. W tym dniu nieistniejącym święta kobiet, a jednak właśnie ten dzień się pamięta. Doprawdy składam tę wiązankę tobie z wyrzutu sumienia.
Czy wiemy, ile dzieci zginęło podczas różnych egzekucji w obozach koncentracyjnych? Trafiłam tutaj na informacje o egzekucjach, na przykład w Jasionowie w powiecie Augustów w 1943 roku zginęło 22 dzieci w wieku od 1 do 15 lat. W Jabłoń Dobki rozstrzelano w 1944 roku blisko 100 osób, z czego 30 ciał stanowiły dzieci w wieku od 1 do 14 lat.
Niemcy również mordowali dzieci. Są wyniki pewnych badań oparte na niemieckich zapisach, czy konspiracyjnych, czy wspomnieniach. Natomiast jeśli chodzi o cyfry, o liczby, to jest zawsze bardzo trudno wyliczyć, ile mogło zostać zamordowanych dzieci, ile zmarło podczas różnych transportów, przewozów. Tak samo jak z liczbą Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, prawda, to liczbę 6 milionów to przyjęto po prostu, szacując, że to będzie bardzo zbliżona liczba.
Istniał taki system ewidencjonowania właśnie pracowników, też tych młodocianych, wywożonych na roboty do Niemiec, ale rozumiem, że tutaj w przypadku tego typu zbrodni Niemcy już nie byli tacy skrupulatni po sobie,
nie
takich
byli.
Śladów po prostu.
Nie byli, zresztą później też zostali. Starali się zacierać, jak wiemy też obozy koncentracyjne też starali się w jakiś sposób zatrzeć swoje zbrodnie tam popełnione. Któryś z, nie pamiętam w tej chwili, który z niemieckich dygnitarzy powiedział, że no nie bez przyczyny większość obozów koncentracyjnych była na terytorium Polski umieszczona, ponieważ to Polacy mieli być tą nacją, która przejdzie przez nie jako ta druga. Poza tym sam Hans Frank w swoim powiedział do swoich współpracowników, to już chyba było na przełomie 1942 i 1943 roku, bo Niemcy nadal się zastanawiali, co z tymi Polakami, czyli z nami, z naszymi przodkami robić. Byli tacy, którzy uważali, że należy cały naród zniszczyć, a byli tacy, że należy wykorzystywać właśnie do prac. To Hans Frank powiedział wówczas, że no, trzeba niszczyć tych, którzy zagrażają nam w jakiś sposób, tych, którzy nie chcą się poddać naszej władzy, to bezwarunkowo. Wykorzystywać tymczasowo, dopóki wojna nam już nie pozwoli na to, to wykorzystywać do pracy, by budować potęgę Rzeszy.
Jakie są dalej losy tych dzieci, które trafiają do Niemiec na roboty w momencie zakończenia II wojny światowej? One wracają do Polski, czy one tam zostają przy tych rodzinach?
Wiadomo, że starsze dzieci, które pamiętały, prawda, skąd są, no,
nie młodzież. Będziemy,
młodzież, tak, no, to jak najbardziej chcą wracać do Polski, chcą wracać do swoich domów. Podawałem ten przykład tego Wołyniaka, który pracował w Niemczech Zachodnich u Bauera. Były także organizacje różne polskie, które pomagały Polakom w zachodniej części Niemiec. Cały rejon, który zajęła pierwsza dywizja pancerna Maczka, został tam tak zorganizowany, że pomagano wielu ludziom. Kształcono też młodzież, zbierano te dzieci z całej okolicy, żeby się nimi zaopiekować, jak również wysyłano do różnych sierocińców, jeśli była taka potrzeba, bądź właśnie do Polski, jeśli życzyły sobie wracać. No wiadomo, że różnie to było. Przez Polski Czerwony Krzyż odzywały się rodziny także, poszukując swoich dzieci, swoich najbliższych. A jeśli chodzi o te młodsze dzieci, które były niemczone, zostały wychowane w przeświadczeniu, że są Niemcami, nie wszystkie dowiedziały się przecież, że były Polakami. Wiele z nich zapewne umarło z przeświadczeniem, że są Niemcami. Jakiś czas temu natrafiłem na bardzo fajne wspomnienie pani, która w wieku bodajże 80 kilku lat dowiedziała się, że jest Polką. Żyła cały czas w Niemczech Zachodnich, tam miała męża, urodziła dzieci, ma dzisiaj wnuki. I wówczas, jak czytałem te jej wspomnienia, to właśnie napisała w nich, że 3 lata wcześniej dowiedziała się o tym, że była Polką, że była dzieckiem właśnie z Zamojszczyzny uprowadzonym.
Te dzieci malutkie, których szansa na zgermanizowanie była największa, one były po prostu przez Niemców też adoptowane, prawda?
Tak, tak, dokładnie. Były przez Niemców adoptowane i tworzono im całkowicie nową historię. Wpajano im do głowy, że są Niemcami.
Thank you.
jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe.
Dzieci oddawane do adopcji albo na których próbowano dokonać tej germanizacji też były poddawane szeregowi różnych badań, wywiadów rodzinnych, bo przecież dla Niemców najważniejszy był tutaj ten czynnik rasowy. Podzielono te dzieci na parę kategorii, na te, które są rasowo przydatne i na te, które już są zupełnie Niemców nieużyteczne.
Oczywiście, tak robiono, a może a propos jeszcze dzieci to i pracownic przymusowych, gdy na przykład kobieta Polka, która była zatrudniona gdzieś tam w Niemczech, rodziła dziecko, bo tak się zdarzało. To miała prawo kilka dni jakby opiekować się po porodzie tym dzieckiem, a później musiała wrócić do pracy, a dziecko musiała oddawać, powiedzmy, do żłobka, gdzie jeśli dziecko nie spełniało według Niemców takich rasowych wymagań, bardzo często było głodzone i była duża śmiertelność tych dzieci urodzonych w Niemczech przez pracownice przymusowe. Generalnie rzecz biorąc, te, które na przykład karmiono, bo uznawano, że spełniają pewne niemieckie rasowe plany, to właśnie myślano o tym, że zostaną w przyszłości zgermanizowane i niektórym z tych kobiet też te dzieci odbierano wbrew ich woli. I tak losy tych dzieci były straszne.
Poczęcie tych dzieci było wynikiem jakiejś przemocy na tych pracownicach przymusowych? To też wiemy o tym, jak to wyglądało? Czy były pomiędzy pracownikami też jakieś relacje?
Były pomiędzy pracownikami relacje miłości jak najbardziej i to bardzo często z właśnie takich relacji pomiędzy pracownikami przymusowymi te dzieci były. Zapewne były też przypadki przymusu i gwałtów, chociaż ten z kolei, no, jeśli nie był przez domy publiczne realizowany, to dla Niemców też był zakazany. No bo to było, no, niegodne dla wyższej rasy niemieckiej współżyć z kobietą pod rasę. Ale i takie przypadki też się zdarzały. Zdarzały się też oczywiście pomiędzy pracownikiem przymusowym, a na przykład Niemcem czy Niemką, jakieś relacje miłosne. Zakochiwali się ludzie w sobie. Ja w książce Przybysz tam też jest taki fragment, który przytacza taką historię. To było też zakazane i Niemcy karali albo ciężkim obozem pracy, albo śmiercią nawet osoby, które z Niemcami bądź Niemkami wchodziły w takie stosunki, i Niemcom też groziły za to różne kary.
Gdzie przebywały dzieci i młodzież wysłana na roboty przymusowe do Niemiec, jeśli pracowały one w fabrykach?
Były obozy pracy bardzo często, w tym bardziej, że Niemcy przenosili fabryki. Alianci bombardowali rejony, w których fabryki niemieckie były tak, no, normalnie rozmieszczone, więc Niemcy przenosili te fabryki w inne miejsca i tam przy tych fabrykach budowano właśnie miejsca, w których będą mieszkać pracownicy przymusowi, czyli właśnie obozy pracy, gdzie tam żywiono tych ludzi, no bo w obozach koncentracyjnych tam wyniszczenie przez pracę i małe racje żywnościowe, to jednak trochę większe. Te racje żywnościowe były w obozach pracy po to, żeby ten pracownik jednak pracował i wykonywał nakazaną pracę, no, potrzebną przemysłowi niemieckiemu, by móc dalej toczyć wojnę, bo młodzi Niemcy szli na front. Czym wojna się wydłuża, tym młodsi Niemcy idą do armii niemieckiej, a też znamy przecież takie słynne zdjęcie, kiedy Hitler wychodzi z ostatnich razów z bunkra w Berlinie i tam podchodzi do obrońców Berlina, to tam są naprawdę młodzi chłopcy, kilkunastoletni Niemcy.
Wśród młodzieży polskiej, tej, która jeszcze zdążyła troszeczkę liznąć konspiracyjnej edukacji, powiedzmy, gdzieś podziemnej, tak, ten opór, ta świadomość tego, że są Polakami, ten patriotyzm był żywy. I dlatego też tak niebezpieczne dla Niemców były wszelkie formy uczenia się młodzieży polskiej, samoświadomości. Jak to wyglądało też od tej strony próbowania kontynuowania edukacji w czasie II wojny światowej wśród dzieci? Bo nauczyciele wiedzieli, jak ważne jest uczenie dzieci, w kontraście też do tego, że Niemcy uważali, że 4 klasy wystarczą, liczenie do 500 wystarczy. Niemcy doskonale wiedzieli, że uczenie dzieci polskich jest ze szkodą dla okupanta.
Wszyscy też mamy jakąś wiedzę ze szkoły wyciągniętą o tym, że bardzo był rozbudowany w konspiracji, była właśnie kształcenie dzieci, kształcenie młodzieży na każdym poziomie. Oczywiście wykorzystywano te możliwości u tych dzieci najmłodszych, które mogły korzystać z klas powszechnych. Nauczyciele tam uczyli programu zaakceptowanego przez Niemców, ale również przekazywano w miarę możliwości tym dzieciom różne inne informacje, te, które były zakazane. Ta praca była bardzo rozłożona na całym terytorium okupowanym przez Niemców. Myślę, że też dużą rolę spełniali rodzice. Ja właśnie w książce Przybysz też o tym wspominam, ponieważ ona jakby zaczyna się takim wspomnieniem głównego bohatera od początku wojny i on także mówi tam o tym, że w domu są czytane pisemka konspiracyjne i taka jakaś informacja w głowie gdzieś tam tych małych dzieci zostaje, bo Bronek wówczas, jak pierwsze pisemka konspiracyjne w domu były czytane, mógł mieć lat 10, 11, 10 powiedzmy, prawda? Więc to odgrywało rolę i to, jaką rolę odgrywało, jak młodzież była, jak dzieci były wychowywane i uczone przez swoich nauczycieli i przez rodziców, to też chciałem pokazać właśnie, pisząc Przybysza, zbeletryzowaną historię tego wówczas młodego chłopaka.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za uwagę. Naszym gościem dzisiaj w Historii, jakiej nie znacie, był Piotr Tymiński, historyk.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy. Żegnamy się już. Dobranoc.
Dobranoc.